Muzycy z Radiohead całkowicie zagubieni. A my odnajdujemy się w sytuacji międzynarodowej i naszym gościem jest pan Franciszek Bocheński, specjalista od świata arabskiego, islamu. W międzyczasie, pomiędzy ostatnią naszą rozmową, panu Franciszkowi wyrosła zagadkowa broda. Ciekawe, co to oznacza. Może po prostu zmiana imidżu?
No mogę powiedzieć.
Tak, proszę.
Ojciec mi kiedyś powiedział, że mężczyzna, który nie ma się czymś wyróżniać, to wyróżnia się brodą. A. Ponieważ ostatnio nie bardzo mam się czym wyróżniać, więc postanowiłem zapuścić brodę, ale mnóstwo ludzi ma brodę, więc tą taką oryginalną.
I się taką kozią bródkę.
Chyba się wyróżniam.
Istotnie. No, Arabia Saudyjska, wahabityzm. No to właściwie Arabia Saudyjska promuje tą wizję islamu. Czym charakteryzuje się wahabityzm?
Wahabityzm jest jednym z kierunków salafizmu, czyli salafija, ruchu dążącego do powrotu do pierwotnego islamu. To znaczy, salafici uważają, że prawdziwy islam skończył się wraz ze śmiercią czwartego kalifa Alego ibn Abi Taliba. W 661 roku. Od tego czasu zarówno kalifat omajacki, jak kalifat abbasycki, jak późniejszy kalifat, czy państwo, a później kalifat osmański, to byli niewierni. Należy wrócić do czasów pierwszego początków islamu, wzorując się dokładnie i dosłownie na treści Koranów oraz tradycji, czyli tak zwanych hadisów, wypowiedzi i czynów proroka Mahometa.
A teraz proszę powiedzieć jeszcze prostszą rzecz. Skąd się wzięli Saudowie?
Dobrze, więc w czasach państwa osmańskiego, czy Imperium Osmańskiego, na terenach Półwyspu Arabskiego właściwie państwo osmańskie poza Mekką i Medyną, czyli dwoma świętymi miejscami, których sułtan, a późniejszy kalif osmański byli oficjalnymi opiekunami, niespecjalnie interesowała się Półwyspem Arabskim. Tam powstały drobne emiraty na zasadach plemiennych. W czasach upadku państwa osmańskiego Wielka Brytania zmobilizowała Arabów do walki podjazdowej z państwem osmańskim, obiecując...
Kurajszytów bardziej chyba, tak.
Arabów ogólnie.
Arabów ogólnie.
Beduinów i...
To Lawrence, tak?
Tak, tak. I obiecywali im utworzenie wielkiej ojczyzny arabskiej, to znaczy państwa na terenach wszystkich, gdzie mówi się językiem arabskim. Później jednak po traktacie Siket-Picot rozdali pewne tereny tej wielkiej ojczyzny arabskiej potomkom haszymitom,
tak.
Czyli potomkom dziadka proroka Mahometa, Haszima.
Tak.
I między innymi Półwysep Arabski miał także podlegać władzy haszymitów. Tymczasem już poprzednio, gdy państwo osmańskie upadało, udało się Muhammadowi ibn Saudowi zdobyć pewne tereny Półwyspu Arabskiego, a jego potomek późniejszy, Abdel Aziz ibn Saud, opanował cały Nejd. To są dwie prowincje Półwyspu Arabskiego, Nejd i Hidżaz, z tym, że święte miejsca leżą na terenie Hidżazu.
Hidżaz miał być dla Kurajszytów.
Proszę?
Hidżaz miał być dla Haszymidów?
Dla Haszymidów, tak.
Dla Haszymidów, tak. Jakiś telefon dzwoni w kieszeni pana Franciszka, ale ma pan Franciszek w garniturze tyle kieszeni.
Zaraz wyłączę to.
Że się trudno doszukać. Jest, dobrze. Czyli zmienimy słuchawki, żeby było wygodniej.
Dobrze.
Proszę bardzo. I teraz tak.
W początku XX wieku, dokładnie to był 1902 rok, udało się rodowi Ibn Saudów opanować Hidżaz.
I wbrew Haszemitom.
Wbrew Haszemitom i na to mocarstwa się zgodziły.
Czyli Haszemici zostali.
Ale bardzo ważna rzecz, że mniej więcej w końcu lat dwudziestych nawiązał ród Saudów kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. I dokładnie w roku 1933 została udzielona Stanom Zjednoczonym, znaczy firmom Stanów Zjednoczonych, koncesja na ropę naftową, którą później opanował koncern Aramco. I od tego czasu zaczyna się sojusz Arabii Saudyjskiej i rodu Saudów ze Stanami Zjednoczonymi. Mimo że podczas wojny sympatie Arabii Saudyjskiej były po stronie Niemiec hitlerowskich, zresztą jak większości Arabów, to w roku 1945 Arabia Saudyjska została przyjęta do ONZ-u. Zresztą jest do dzisiaj w ONZ-cie. Znane jest to, że przedstawiciel Arabii Saudyjskiej został przewodniczącym do spraw przestrzegania praw człowieka.
Haszemitom pozostał Irak i Jordania.
Irak i Jordania, z tym, że później po tam lokalnych przewrotach tą władzę utracili.
Tylko w Jordanii dziś mają władzę.
Tak.
Król jest z rodu haszemickiego.
Tylko tam. Ale no... To jest kwestia sprawy politycznej. Ja nie jestem politologiem. Specjalizowałem się w obyczajowości arabsko-muzułmańskiej w szczególnym odniesieniu do spraw ekonomicznych i politycznych, więc poniekąd to jest związane moje zainteresowanie z polityką. Politolodzy uważają, że biorą pod uwagę interes danego państwa. Jakie dane państwo ma interes w prowadzeniu swojej polityki, między innymi polityki agresywnej i wojny. Niedawno wyszedł w Izraelu komentarz na temat konfliktu, który się obecnie tworzy między Libanem, a konkretnie Hezbollahem, a Arabią Saudyjską, a pośrednio między Iranem i Arabią Saudyjską. W tym artykule autor zastanawia się, jaki interes mają poszczególne państwa. Bardzo ciekawe, wymienia różne państwa, wśród nich oprócz Iranu i Arabii Saudyjskiej, wymienia także Egipt oraz organizacje jak Hezbollah, ale także Hamas i inne. Natomiast uważa, że Izrael nie ma żadnego interesu w konflikcie Arabii Saudyjskiej z Libanem. Z tym, że jeśli się uważnie przeczyta ten artykuł, to chodzi autorowi nie interes w konflikcie między Iranem a Arabią Saudyjską, ale Izrael nie ma żadnego interesu w bezpośredniej zbrojnej interwencji na teren Libanu, jak to miało poprzednio miejsce.
Dwa razy.
Tak, i podaję przykład, że teraz szykują się te wielkie manewry powietrzne Izraela. Poza tym wspomina jeszcze o tym murze, który się teraz buduje. To jest mur przewidziany, zakończenie budowy na 2019 rok, długości 60 kilometrów. Po murze berlińskim to jest dużo potężniejszy mur. Więc rzeczywiście nie ma interesu w bezpośredniej interwencji zbrojnej. Natomiast ma bardzo wyraźny interes w konflikcie między Iranem i Arabią Saudyjską, a szczególnie w zniszczeniu Hezbollahu. Bo po zniszczeniu arabskiego ruchu narodowego, tak można to nazwać, czyli tych wszystkich państw, tak zwanego bloku oporu, Jubhat al-Rafd, do którego, w których wkład wchodził poprzednio jeszcze Egipt Nasserowski, później Syria, Irak, Libia, Algieria i tak dalej. Te państwa wszystkie zostały zniszczone, to znaczy potencjał ich ekonomiczny i zbrojny. Żadnych silnych rządów tam nie ma. Narodowy ruch arabski przestał zagrażać Izraelowi. Natomiast obecne zagrożenie, i to duże zagrożenie, jest ze strony Iranu, który przyjął jako hasło tą retorykę, którą miał dawniej arabski ruch narodowy. Czyli największym naszym wrogiem są Stany Zjednoczone i Izrael, należy zniszczyć Izrael.
Czyli możemy się spodziewać teraz ataku od wewnątrz na Iran?
Raczej nie na Iran, tylko ja bym przypuszczał, że bo też nie jest w interesie zarówno Iranu, jak i Arabii Saudyjskiej bezpośrednie starcie. Natomiast jest bardzo możliwe, bardzo prawdopodobne, że Arabia Saudyjska zaatakuje Liban. Oczywiście oficjalnie
Hezbollah,
ale...
Tak, bo premier Libanu uciekł właśnie do Arabii Saudyjskiej. Sunnicki premier.
Czy uciekł? On pojechał z wizytą na zaproszenie króla Arabii Saudyjskiej, wrócił i po 4 dniach z powrotem pojechał do Arabii Saudyjskiej.
I tam ogłosił, że Hezbollah jest zagrożeniem dla Libanu.
Tam złożył dymisję,
którą
dymisję nie przyjął prezydent. Aoun nie przyjął tej dymisji. I teraz są różne pogłoski, że został w areszcie domowym i tak dalej. Natomiast Hassan al-Hariri wygłosił na konferencji...
Wspomniał o śmierci swojego ojca.
Na konferencji prasowej powiedział, że dymisję złożył dlatego, że praktycznie zaczyna rządzić w Libanie Hezbollah i on w tej sytuacji nie będzie sprawował rządów.
Tym bardziej, że on jest z rodziny sunnickiej.
Tak, sunnickiej, a prezydent jest chrześcijaninem.
No jest bardzo sytuacja skomplikowana w Libanie, jeszcze się skomplikowała bardziej.
Bardziej się skomplikowała, ale biorąc pod uwagę to, co robi Arabia Saudyjska w Jemenie, o tym mało kto mówi.
To są zbrodnie po prostu.
O tym mało kto mówi. Wojna trwa, wojna. To są naloty, to nie jest wojna.
Tak.
Gdyby doszło do interwencji bezpośredniej, to żołnierz jemeński, w mojej opinii, jest dużo bardziej skuteczniejszy niż saudyjski.
Ale nie ma takiego wyposażenia.
Ale Arabia Saudyjska bombarduje jak popadnie.
No, robią co chcą tam, rzeczywiście.
Od 2015 roku trwa ta wojna. Według tych danych statystycznych zginęło 10 tysięcy ludzi, a 3 miliony jest bez domu.
I nic się o tej wojnie w Jemenie nie słyszy.
Dlatego, bo to jest daleko i nie ma, na przykład Polska, no co nas obchodzi w sumie Jemen. Gdzieś tam mała grupa Polaków mieszka.
No ale tam jest tragedia wojenna dużo większa niż w Syrii, bo w tej chwili głód jest ogromny.
Głód, choroby.
Tak.
To jest zbrodnia, ale w ONZ jest cisza.
Tak.
Cisza, nikt nie reaguje. Mnóstwo się mówi o Syrii. Oczywiście to jest też olbrzymia zbrodnia, olbrzymia. A też dlaczego? Też to się wiąże z ochroną Izraela. Dlatego, bo Syria, po pierwsze, to było ostatnie państwo powstałe w wyniku arabskiego ruchu narodowego.
Oburzenia, tak.
Po drugie, arabski ruch narodowy zawarł sojusz dawniej ze Związkiem Radzieckim, i dlatego Związek Radziecki utrzymywał, rozszerzał swoje wpływy na terenie Bliskiego Wschodu, a następnie, jak upadł Związek Radziecki, to Rosji został tylko strefa wpływu w Syrii. Dlatego Rosja broni Asada, ale co zrobił Asad? Asadowie, Hafez Asad i później jego syn Bashar. Zawarł sojusz nie za darmo z Iranem, umożliwiając transport pomocy dla Hezbollahu z Iranu.
Tak, panie Franciszku, tym razem stawiamy kropkę. To kolejny odcinek bardzo ciekawej analizy Bliskiego Wschodu. Analizy, jakiej nie robi właściwie w Polsce nikt, bo nikt tak się na tym nie zna jak Franciszek Bocheński.
No, nie powiedziałbym.
Bardzo dziękuję, panie Franciszku.
Ja również dziękuję.
I tak Kaleo spuentował naszą rozmowę. To był kolejny odcinek Tajemnic Bliskiego Wschodu, które poznajemy z Franciszkiem Bocheńskim i dla mnie to fascynujące. Mam nadzieję, że dla państwa również. A my dziś w poranku tak biegniemy między bombami a pięknymi słowami i wracamy teraz na stronę liryki, poezji, muzyki i doświadczeń artystycznych, bo mam dwoje bardzo miłych gości, dwie panie. Mariola Kowalska, prezes Fundacji Równi wśród Równych.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I Daria Brudnias, aktorka. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Opowiedzcie, panie, co nas czeka.
Na pewno niesamowite przeżycie. Chcieliśmy zaprosić państwa serdecznie na spektakl Ojczyzny, który opowiada, idąc za tytułem, oczywiście za ojczyzną naszą piękną, ale za małymi ojczyznami, które nosimy w swoim sercu. Mówimy o zagubieniu, o jakichś naszych takich rozterkach życiowych, codziennych i o prawdziwych problemach, które nas dotykają, jak sobie z nimi radzimy i co jest w życiu najważniejsze.
Czyli to będzie koncert.
To jest spektakl muzyczny.
Kto weźmie udział w tym spektaklu?
W spektaklu wezmą udział aktorzy z teatru S3, który prowadzi Małgorzata Godlewska, śpiewaczka operowa. Na scenie pojawi się 20 kilka osób, w tym również dzieci ze studia S3. Mamy bardzo duży rozstrzał wiekowy, bo od 5 do 60 lat.
Wydarzenie odbędzie się 15 listopada o godzinie 19:30 w podziemiach Katedry Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana, ulica Floriańska 3.
Zgadza się.
Tak? Wszystko dobrze wyrecytowałem? Tak.
Najważniejsze jest to, że spektakl jest charytatywny. Mhm.
I wstęp ile kosztuje?
Cegiełki, bilety są po 30 zł, natomiast jeżeli ktoś nie bardzo może tę kwotę przeznaczyć, to każda kwota jest akceptowana, a jeśli ktoś jest chętny jeszcze więcej pieniążków przeznaczyć, no to tym bardziej jest to możliwe. Powiem też, że już po spektaklu przepięknym i fascynującym będzie aukcja i będzie można wylicytować różne ciekawe i przedmioty, i wydarzenia, bo na przykład będzie można wylicytować voucher na jednodniowe zajęcia w studio S3 i przyjrzeć się, jak wygląda praca, jak wspaniała, ale jednocześnie ciężka. A jeszcze powiem o innej możliwości. Będzie kolejny voucher na studio, na zdjęcia w serialu, w którym główną rolę gra nasza ambasador Monika Mazur, mianowicie film Na sygnale. I będą jeszcze inne możliwości, będą obrazy olejne, będzie voucher na pobyt w agroturystyce. Mówię o tym wszystkim, bo
czyli
to ma
pięknie
wzmocnić,
nam się układa koniec tego tygodnia, 15 listopada.
Środek.
O 19:30 na Pradze w katedrze. Będzie spektakl Ojczyzny.
Tak.
I tam zapraszamy. A 16 zaduszki artystyczne, ulica Dominikańska 2 o godzinie 20. Więc dzień po dniu będzie można mieć wzruszenia artystyczne.
Uczta dla ducha i ciała.
Pani Dario, pani występuje w tym spektaklu?
Nie, ja go reżyseruję.
Ach, pomyślałem, że tam pani coś powie albo zaśpiewa tym głosem. Przyznacie państwo, że ciekawy głos, prawda?
Dziękuję bardzo.
Dobrze. Czy pani reżyseruje ten spektakl?
Tak.
Proszę bardzo, dwie panie i piękny spektakl. Przypominam, pani Mariola Kowalska, prezes Fundacji Równi Wśród Równych, tak?
Chciałam dodać, że jeszcze piękniejsze głosy na pewno pojawią się na scenie.
O, proszę. A mówiła to pani Daria Brudnias, aktorka i reżyser tego spektaklu. Zapraszamy państwa jeszcze raz 15 listopada, 19:30 w podziemiach Katedry Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana. Ja tak z pewnym zawahaniem zawsze te warszawskie adresy wypowiadam, bo jestem Krakusem i trochę się na tym wszystkim nie łapię. Jeszcze jeden komunikat. Organizatorem jest Fundacja Równi Wśród Równych oraz Studio Sztuk Scenicznych S3. Bardzo paniom dziękuję. Zapraszamy i dwa zaproszenia gratisowe będzie można odebrać w siedzibie Radia Wnet już po poranku. Kto z państwa chce przybyć na Pragę do katedry, to zapraszamy. Na pewno warto. A kończymy poranek Metallica.